nowo.
Po raz pierwszy dzień dobry w 2017 roku mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. A zaczynamy oczywiście ten rok od zmian w prawie. Zaczynamy od prawa pracy, bo cóż jest ważniejszego w życiu poza pracą i życiem rodzinnym? Chyba nic. A w pracy spędzamy chyba większą część naszego życia, albo przynajmniej taką samą jak w domu. Więc o tym porozmawiamy dzisiaj. Zmiany korzystne wydaje się dla pracowników, a przede wszystkim zmiany, które wpłyną na portfele niektórych z nas. Moimi i Państwa gośćmi są panie Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to pierwsza zmiana. Płaca minimalna 2000. Dobra?
No, budzi powszechne uznanie jednak, bo
i
zawsze
radość.
Stawka, tak jest, stawka wzrosła. A co więcej, dodatkowo jeszcze od 1 stycznia jest taki bonus od ustawodawcy, że do stawki minimalnego wynagrodzenia nie wchodzi dodatek za pracę w porze nocnej, co do tej pory było, ten dodatek był włączony, a w tej chwili jest poza tym minimalnym wynagrodzeniem.
To trzeba dodać, tak, że pracownicy często myśleli, że zasadnicza stawka wynagrodzenia to jest właśnie te 2000, czyli to minimalne wynagrodzenie. I często mieli wątpliwości, czy na pewno zapewniono im tę kwotę minimalnego wynagrodzenia, skoro mieli dodatki za pracę w porze nocnej, dodatki stażowe czy premie. I zazwyczaj pracownicy łączyli to i pewnie łączą nadal z zasadniczą kwotą, a to tak nie jest. Tak jak koleżanka powiedziała, dodatek za pracę w porze nocnej nie wchodzi, tak jak i godziny nadliczbowe, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalno-rentowa. 4 wyłączenia, wszystkie inne składniki mogą się mieścić w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
I jeszcze przy tym minimalnym jest taka jedna zmiana, że do tej pory, czyli do końca roku ubiegłego, pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy w swoim życiu, przez pierwszy rok pracy mogli otrzymywać kwotę 80% minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili już wszystkim pracownikom zostało to zrównane, więc nawet ci, którzy zaczynają swoją karierę zawodową, również muszą mieć zapewnioną kwotę minimalnego wynagrodzenia.
Zanim zapytam, co to znaczy, to jeszcze takie pytanie, jeżeli minimalna wzrasta, minimalne wynagrodzenie, to znaczy, że wszystkie inne wynagrodzenia w zakładzie pracy też muszą wzrosnąć proporcjonalnie, czyli tutaj o te 200 ponad złotych, tak?
To raczej pobożne życzenie.
Znaczy dodatek za pracę w porze nocnej akurat wzrośnie, bo liczymy go z minimalnego wynagrodzenia, tak. Więc te składniki, które są uzależnione od minimalnego wynagrodzenia, to oczywiście wzrosną, ale generalnie nie przekłada się to na wszystkie inne składniki wynagrodzenia, że muszą one proporcjonalnie rosnąć.
Czyli pracodawca tutaj nie ma do wprowadzania żadnych zmian, poza tym, że to minimalne wynagrodzenie musi wypłacać w takiej wysokości od 1 stycznia, czyli za styczeń.
Tak, za styczeń.
Bo ci, którzy otrzymują pensję w styczniu, ale za grudzień,
to w kwocie 1850 zł brutto.
Czyli ta podwyżka 150 zł. Dobrze, to co wchodzi w takim razie? Co w tym wynagrodzeniu może być? Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?
Oczywiście. Dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie. Dodatek za warunki szczególne, szkodliwe. W zasadzie wszystkie składniki. Tam są wyłączone tylko teraz 4 składniki. Godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalno-rentowa.
To na co w takim razie przekłada się ta kwota minimalnego wynagrodzenia? Na dodatek za pracę w godzinach
w porze nocnej.
I tak. Tylko, tak?
W zasadzie tak, bo to jest tak, chyba że u pracodawcy obowiązuje taka regulacja, że uzależnia jakieś dodatki od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ale na podstawie obowiązujących przepisów to głównie dodatek za pracę w porze nocnej jest uzależniony od minimalnego wynagrodzenia.
Dobrze, a to jest wynagrodzenie minimalne za cały etat, tak?
Za cały etat, oczywiście. Natomiast ci, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, proporcjonalnie tę kwotę mają pomniejszoną, jeżeli chodzi o ich wynagrodzenie za pracę. Czyli ten, kto pracuje na pół etatu, ma zagwarantowaną przez ustawodawcę kwotę 1000 zł brutto.
W momencie, kiedy ta kwota nam nie wychodzi z jakichś przyczyn, nie wiem, w zasadzie są pewnie jakieś takie przyczyny, bo na przykład liczba dyżurów, jeżeli pracujemy w jakimś równoważnym czasie pracy.
Ta stawka godzinowa jest na przykład niewysoka, prawda? To wtedy pracodawca jest obowiązany wypłacać dodatek wyrównawczy do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
A jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i wtedy to zwolnienie jest 80% i no nie wyjdzie mu te 2000.
To może nie wyjść. Może być. To jest prawda.
Bo to dotyczy kwoty wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracownik w tym czasie korzysta ze zwolnienia, to wiadomo, że zwolnienie jest naliczane z innej podstawy i w innej wysokości. I tu już nie musi pracodawca zapewniać kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Ten nowy rok przyniósł też kłopoty kadrowe w niektórych zakładach pracy, ale to nie wynikało z minimalnego wynagrodzenia, a wynikało raczej ze wprowadzenia zupełnie nowej regulacji, której chyba jeszcze nie było, a mianowicie tej stawki minimalnej płacy za godzinę. O tym powiemy za chwilę. 744 22 22 800 127 077.
Masz prawo.
19 minut po 14 już wiemy, że minimalne wynagrodzenie w Polsce od 1 stycznia 2017 to 2000 zł brutto.
Tak.
Bo jeszcze powinniśmy się posługiwać takimi tutaj właśnie...
Tak, to jest istotna informacja, czy brutto, czy netto. Prawda?
No tak, nie to, co wpływa do banku, tylko to, co mamy na wydruku od pracodawcy, jeżeli takie wydruki bierzemy. No ale druga stawka, która spowodowała większe zamieszanie wśród wszystkich tych, którzy korzystali z tak zwanych agencji zewnętrznych, bądź też zatrudniali, podpisywali umowę z jakąś firmą, na przykład firmy ochroniarskie, tak? Kiedy te kwoty, jakie agencje oferowały, były konkurencyjne w stosunku do tego, jakby się zatrudniło własnych pracowników. I teraz trochę to się zmieniło, bo weszła stawka 13 zł brutto za godzinę i to jest niezależnie od tego minimalnego wynagrodzenia.
Tak, w zasadzie to minimalne miesięczne dotyczy tak naprawdę pracowników, czyli tego, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Natomiast te 13 zł brutto zostało sprecyzowane w stosunku do osób, które są zatrudnione na podstawie umów zlecenia bądź świadczą usługi. Nie dotyczy to na przykład umów o dzieło, to trzeba podkreślić. W związku z tym to dotyczy głównie zleceniobiorców i świadczących usługi. Te osoby mają tę kwotę zagwarantowaną przez ustawodawcę i w umowach osoby te powinny mieć właśnie tak sformułowane to wynagrodzenie, żeby ta stawka była osiągnięta przez zleceniobiorcę.
I tutaj żadne dodatki nie wchodzą w grę, tak? To jest 13 zł brutto za godzinę
pracy, tak, po prostu. Trzeba też podkreślić, że ustawodawca tu zastrzegł, że zleceniobiorca nie może zrzec się tego wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę, więc tu zbliżamy się trochę do prawa pracy, bo tego też nie mógł robić do tej pory pracownik. Teraz zleceniobiorca również. I co jeszcze bardzo istotne, w przypadku umów, które są zawarte, umów na przykład zlecenia bądź oświadczenie usług, które są zawarte na okres dłuższy niż miesiąc, wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać raz w miesiącu. Do tej pory takiego obostrzenia nie było. Natomiast teraz każdy, kto ma umowę zawartą na okres dłuższy, musi się liczyć z tym, że zleceniodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.
Ach, czyli powierzając komuś wykonanie jakiejś umowy zlecenia, na przykład, która obejmuje okres pół roku, nie można zapłacić raz na koniec.
Nie, do tej pory właśnie można było wystawić rachunek na koniec, a teraz nie. Wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać co miesiąc.
No i ale też trzeba pamiętać o tym, że dalej pozostał zapis w kodeksie cywilnym, że umowa zlecenie może być umową nieodpłatną. Jeżeli wyraźnie strony zastrzegają, że ona ma charakter nieodpłatny, to tutaj po prostu tak jest ustalenie stron i taka umowa jak najbardziej może funkcjonować. Ale jeżeli już określą jakieś wynagrodzenie, to tak jak koleżanka powiedziała, to wynagrodzenie nie może być niższe niż te 13
zł. A czy my w umowie zlecenia musimy zawierać informacje, ile godzin pracownik pracuje, czy po prostu wykonuje to zlecenie? Nie musimy,
ale możemy. Bo jeżeli obawiamy się tak, że ten zleceniobiorca będzie w jakimś sensie nadużywał, tak, i chciał zarobić więcej, nadużywał tych godzin i wykonywał ich więcej, chociaż nie ma takiej potrzeby, to strony mogą zastrzec. Tak się robi teraz, że zastrzegają strony w umowie ilość godzin. Czyli jest to jakaś kwota za taką i taką konkretną ilość godzin. I wtedy płacą tylko za to, co zostało zastrzeżone w umowie.
mówię.
Bo trzeba koniecznie dodać, że teraz takim nowym obowiązkiem, który ciąży i na zleceniobiorcy poniekąd i na zleceniodawcy, jest to, że na koniec tego zlecenia, raz w miesiącu, zleceniobiorca powinien określić, znaczy nie, może źle mówię, strony powinny w ogóle zastrzec w umowie, w jaki sposób będą potwierdzały liczbę godzin przepracowaną. Oczywiście, jeżeli tego nie zrobią, to wtedy zleceniobiorca musi przedstawić informację, ile godzin przepracował. I tak jak właśnie koleżanka powiedziała, żeby uniknąć nadużywania, wydaje się, że warto jest jednak zaznaczyć w umowie liczbę godzin, za którą będzie ta kwota przysługiwała. Natomiast oczywiście, jeżeli strony tego nie zastrzegą, no to na podstawie oświadczenia zleceniobiorcy, czy też w każdy inny dowolny sposób, bo tu zleceniodawca może monitorować te godziny również.
Ale jakiś taki raport musi powstawać, tak?
Znaczy, może nie raport, ale przynajmniej potwierdzenie, ile godzin będzie to, ile godzin przepracował zleceniobiorcę.
To może być nawet rachunek. Rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę, gdzie będzie określona liczba godzin przez niego przepracowanych. I to już jest potwierdzenie. Tyle przepracowałem godzin i taką stawkę mam otrzymać. Tak? I to już będzie spełnienie tego warunku określonego w ustawie.
Ustawodawca dopuszcza formę pisemną, elektroniczną, w zasadzie każdą, w której da się ustalić liczbę godzin, którą przepracował zleceniobiorca.
Bo w zasadzie, jeżeli chodzi o umowę zlecenie, to forma pisemna podpisywania tej umowy nie jest obowiązkowa.
Nie jest.
To jest kodeks cywilny, prawda?
To może być umowa zawarta ustnie.
Czyli możemy to ustnie wszystko poustalać, a potem...
A potem ewentualnie dochodzić z większym lub mniejszym problemem.
Niemniej jednak to potwierdzenie już musi być na piśmie.
Tak, powinno być na piśmie, zdecydowanie. I jeżeli strony zawierają ustną umowę, to na zleceniodawcy w ogóle ciąży obowiązek określenia, w jaki sposób będą potwierdzały te osoby liczbę godzin przepracowanych. I teraz, jeżeli tego też nie ma, no to wtedy zleceniobiorca przedkłada informację w dowolny sposób zleceniodawcy, ile przepracował tych godzin.
I za to raz w miesiącu musi otrzymać
raz
wynagrodzenie,
miesiąc,
niezależnie od tego, na jaki czas umowa została podpisana.
No chyba, że umowa będzie na krótszy okres, to w zasadzie po wykonaniu zlecenia, prawda, na przykład tygodniowa, no to po wykonaniu zlecenia, taka jest ogólna zasada dotycząca zapłaty za wykonane zlecenie. Ale jeżeli one są zazwyczaj zawierane na miesiąc, to oczywiście co najmniej raz w miesiącu.
Jest jeszcze taka forma dopuszczona jak samozatrudnienie, prawda? To znaczy, no to jest też chyba świadczenie usług, tak? W jakiś sposób, prowadząc działalność gospodarczą, tak. Sami jednoosobowo tak wynajmujemy się w jakiś tam sposób. I
to tutaj, też dotyczy ta stawka, tak. To też dotyczy takich osób również. To czyli są zleceniobiorcy, czyli osoby fizyczne, ale też osoby samozatrudnione, czyli prowadzące własną działalność, które nie zatrudniają, prawda, nikogo, tak, w ramach umów jakichś cywilnoprawnych.
Tylko same podpisują jakąś umowę i też w jakiś sposób będą...
Przedkładały informacje o przepracowanych godzinach na rzecz danego podmiotu i na podstawie tego będzie dokonywane rozliczenie.
No, to składki na ubezpieczenia społeczne znacznie wzrosną, jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, bo tutaj ta liczba godzin minimalna przez 13 i powstanie kwota chyba trochę większa niż do tej pory to minimalne deklarowane.
To pewnie będzie zależało też od miesiąca i od liczby godzin przypadających do przepracowania na zleceniu, tak? Bo strony sobie mogą w sumie dowolnie ustalić tę liczbę godzin, byleby tylko ta stawka 13-godzinna została zapewniona.
13-złotowa.
13-złotowa, przepraszam.
Brutto. 744 22 22 800 127 077 nasze numery telefonu.
Masz prawo.
Za 29 minut 15 w audycji Masz prawo rozmawiamy o zmianach w przepisach kodeksu pracy i nie tylko kodeksu pracy, bo ta stawka 13 zł za godzinę to w kodeksie pracy występuje?
W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Dokładnie. Pytanie naszej słuchaczki. W umowie zlecenie ma wpisane, że wynagrodzenie 13 zł za godzinę. Czyli prawidłowo, tak jak teraz obowiązuje netto. Natomiast praca jej polega na wykonywaniu, nie dopytałam czego, ale jakiejś rzeczy, która w godzinie, w których tych rzeczy w godzinie powinna wykonać 80, żeby wynagrodzenie to godzinne otrzymać. Ale jeżeli pani wykona półtora raza, czyli 140, 120. To więcej dostanie z tej stawki 13 zł za godzinę, czy nie?
Przy tak sformułowanej umowie nie, dlatego że tutaj strony ustaliły w umowie stawkę godzinową, niezależnie od ilości wykonanych w czasie tej godziny produktów, więc tutaj tylko i wyłącznie 13 zł.
A można by było to jakoś tak powiązać, że 13 zł, jeżeli wykona, a jeżeli nie wykona, to nie? A właśnie, bo to jest pytanie, jeżeli nie wykona.
To jest i tak gwarancja minimalnego wynagrodzenia tej stawki godzinowej, więc tutaj nie ma możliwości, żeby pracodawca ją obniżył, bo nie zapewni tym samym ustawowej kwoty stawki godzinowej.
To ja nie
godzinowej.
Wiem, czy to dobrze, że tak mówimy. Gdzieś może pracodawca powinien, pracodawcy to nie mówimy, zleceniodawca powinien zapisać, że jednak to minimalne to trzeba wykonać i wówczas będzie, nie, bo nie może mniej zapłacić.
Bo ewentualnie ustala stawkę
zależną od wykonania.
Albo na przykład zwiększa tą stawkę, uzależniając od wykonania większej ilości danych przedmiotów. No to wtedy jak gdyby daje
taki bonus,
ale też no zachętę do wykonania większej ilości przez zleceniodawcę. Tak? Także tak może zrobić.
Rozumiem, że teraz zawierając od 1 stycznia taką umowę zlecenie, ta stawka 13 zł musi się tam pojawić, ale przecież są umowy zlecenia trwające znacznie dłużej niż od 1 stycznia, czyli nawet i w ubiegłym roku zawierane, a obowiązujące jeszcze obecnie.
To nie ma znaczenia, kiedy umowa była zawarta. Ta stawka obowiązuje od 1 stycznia, w związku z tym każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, nieważne kiedy zawarta została, od tego roku ma prawo do tej stawki 13-złotowej brutto. Nawet jeżeli nie dojdzie do zmiany tej umowy, chociaż mogą zleceniodawcy jakby to sformalizować i zapisać w jakimś aneksie do umowy, że to już obowiązuje ta stawka, to i tak ważne jest, żeby zleceniodawca wypłacał kwotę 13 zł brutto za godzinę.
Ponieważ ten czas pracy później musimy już jakoś wykazywać to, czy pracownicy powinni prowadzić jakąś ewidencję, czy pracodawca, zleceniodawca tutaj, tak, bądź ci samozatrudnieni powinni też taką jakąś ewidencję prowadzić. Karty? Chyba nie.
Karty ewidencji czasu pracy, takiej klasycznej, która nam się kojarzy z pracownikiem? Nie. A to jak strony będą ustalać liczbę godzin wykonanego zlecenia, no to właśnie powinny zapisać w umowie. I to naprawdę jest dowolna forma. Czy to będzie zleceniodawca monitorował pracę zleceniobiorcy, czy zleceniobiorca będzie sobie notował, a zleceniodawca na przykład akceptował codziennie, co któryś dzień. To w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Byleby tylko znana była w danym miesiącu liczba godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę.
I taka minimalna liczba tych godzin, bądź też maksymalna liczba tych godzin wcale nie musi być.
Nie ma niczego takiego. To może być jedna godzina wypracowana w miesiącu za 13 zł brutto, po prostu.
A może być tych godzin ponad 200 i też
może tak być, byleby ta kwota, ta suma, którą osiągnie zleceniobiorca, odpowiadała przy podziale na liczbę godzin przepracowanych w stawce 13-złotowej.
No to tu już wiemy. Ale zleceniobiorcy, czyli osoby, które są zatrudnione, tak już mówimy, weszło to już do nomenklatury, to zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i też nie do końca, bo umowa o dzieło w ogóle tutaj nie wchodzi.
Nie wchodzi, zdecydowanie. To tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie dotyczy umów o dzieło.
Tylko umowa zlecenie i to samo.
I to też nie każda umowa zlecenie, bo jeszcze trzeba powiedzieć o takim wyjątku jednym, znaczy nie jednym, tych wyjątków jest więcej, to trzeba już sięgnąć do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, ale o jednym rodzaju umowy zlecenia możemy powiedzieć, kiedy to zleceniobiorca jest zatrudniony na podstawie stawki prowizyjnej i sam decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia. Na przykład może to być praca jakiegoś agenta ubezpieczeniowego, który pozyskuje klientów, sam decyduje o miejscu, czasie spotkań, nie ma narzuconego odgórnie jakiegoś kręgu klientów
i harmonogramu
i od jego aktywności już zależy, ile na przykład pozyska tych klientów dla danej firmy. I wtedy i ma na dodatek od tego stawkę prowizyjną, czyli od jednej umowy podpisanej z jakimś klientem ma określone wynagrodzenie. No to w tej sytuacji ta stawka 13-złotowa nie obowiązuje.
No to trudno by było też jakoś ustalić ten czas pracy, prawda? Takiej realnej pracy, tak? Kiedy to spotkanie przynosi efekt, kiedy to jest... No tutaj rzeczywiście to być może uzasadnione. Natomiast czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, on ma stawkę minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, 2000 zł brutto, o której mówiłyśmy, też ma zapewnione te 13 zł?
Nie zawsze. Znaczy tak, nie zawsze właśnie, tak, to prawda.
Może się okazać, że mniej.
Kiedy wymiar czasu pracy jest duży, czyli jeżeli jest do przepracowania większa ilość godzin, 180, 184, to być może wtedy ta stawka
to
będzie troszeczkę niższa.
To około 10 zł tylko wychodzi ta stawka godzinowa, więc będą na pewno miesiące, w których pracownik nie wypracuje tego wynagrodzenia na poziomie 13 zł brutto za godzinę.
No to teraz do tych pracodawców, którzy właśnie zatrudniali na samozatrudnienie i tak dalej, może okazać się, że pracownika łatwiej jest utrzymać niż jakąś taką zewnętrzną firmę oferującą usługi.
W jakimś takim rocznym zestawieniu, faktycznie miesięcy, można byłoby to ocenić.
I sprawdzić,
jak to się kalkuluje.
744 22 22 800 127 077. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
Dzień dobry. W związku z aktualnymi tymi przepisami chodzi mi o umowę zlecenie.
Tak.
W umowie zlecenie według nowych przepisów może być zawarte takie stwierdzenie, że na przykład do 120 godzin to mam taką stawkę godzinową, a powyżej tego mam inną, bo takie było dotychczasowe zlecenia.
Może pod warunkiem, że to będzie kwota 13 zł, czyli za ileś tam godzin 13, a za ileś tam więcej. Na pewno nie mniej.
Aha, czyli nawet za te 120 godzin musi być minimum
tak,
13 godzin,
tak?
Bo rozumiem, że chodzi pani o to, że powyżej, że na przykład do 120 to będzie 10, a tak. Powyżej 120 to będzie 17 i to się połączy i wtedy wyjdzie 13 za godzinę.
Aha, w ten sposób.
To nawet tak się łapało, że tak powiem, tej minimalnej.
Aha, no to jak nie odpowiadało to stawce minimalnej, to musi być teraz co najmniej minimalna, czyli co najmniej 13 zł.
Rozumiem, czyli nawet za te ileś tam 120 godzin, to też musi być co najmniej 13 zł brutto, tak?
Tak.
Tak?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy
serdecznie. No bo może pracodawca sobie troszeczkę tak poróżnicować, prawda? Tylko, że...
Ale jak zleceniobiorca nie wypracuje tych godzin więcej, to co wtedy? To znaczy, rozumiem, że wtedy ma obowiązek zleceniodawca wypłacić dodatek jakby wyrównawczy, tak? Bo na przykład zleceniobiorca wypracuje tylko 120 na poziomie 10 zł. No to wiadomym jest, że ta stawka nie będzie zapewniona. Bo być może faktycznie w niektórych sytuacjach wyszłoby, że byłaby ta stawka osiągnięta. Ale trzeba założyć wariant, że na pewno zleceniobiorca wypracuje powyżej 120 godzin i na tyle dużo, żeby dało nam to w sumie w przeliczeniu tą stawkę tą 13-złotową.
To, co tam wypisywane jest w tych umowach zlecenia, to może nawet nam pojęcie, znaczy nie wystarczy ci nam wyobraźni to, co tam pewnie jest wpisywane i przez pracowników, i przez pracodawców, ale państwo nam pewnie w tym pomogą. Natomiast te 13 zł to jest kwota dla wszystkich, czyli na naszego słuchacza, który jest studentem również.
Tak, oczywiście.
Bo tutaj studentów zatrudniają pracodawcy inaczej oraz chętniej, jeżeli chodzi o umowę zlecenia, bo nie trzeba płacić składki na ubezpieczenie społeczne. A właśnie, jest to stawka 13 zł z ubezpieczeniem społecznym, tym, które płaci pracownik, tak?
Tak, tak, bo to jest jak gdyby
brutto, czyli wszystko.
Tak, jest. Kwota brutto.
Jeżeli nie otrzymujemy tego wynagrodzenia 2000 zł, co mamy zrobić?
Może skargę do Inspekcji Pracy, ponieważ zmieniła się również ustawa Państwowej Inspekcji Pracy. Rozszerzono nasze uprawnienia w ten sposób, że inspektor może kontrolować.
Zlecenie również?
Tak, w zakresie nie wywiązywania się z właśnie ustalenia tej stawki na poziomie 13 zł. Także tu też mamy w tym zakresie uprawnienia.
Czyli niewypłacenie, zaniżenie to kompetencje już inspektora pracy.
I to, że na przykład pracodawca, czyli zleceniodawca, myli mi się to ciągle, ale jednak jeżeli zleceniodawca nie prowadzi takiej też takich rozliczeń, to też będzie pociągnięte.
No to będzie problem, no bo trzeba ustalić, czy ta stawka została zapewniona, czy nie. I teraz oczywiście każdy pewnie przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie na podstawie dostępnych dokumentów, które by umożliwiły stwierdzenie, czy jaka liczba godzin w ogóle była wypracowana i czy ta stawka była zapewniona. Ale no, na razie to jest początek naszych działań, więc jeszcze trudno w ogóle o konkretach mówić.
A jeżeli pracodawca zatrudnia osobę na umowę o pracę, a na umowę zlecenie powierza jej dodatkowe obowiązki bądź coś innego, to co z tą stawką?
Też musi zachować stawkę.
13, tak? Mhm. To tutaj, no dobrze, no to czyli inspekcja pracy będzie teraz kontrolować również wykonywanie umów zleceń, czyli zbliżamy się do tego, żeby te umowy cywilnoprawne tak pod ten kodeks troszeczkę podciągnąć, kodeks
powoli,
pracy.
Powoli, to tak zaraz, idzie w tym kierunku.
Zaraz jakieś urlopy znajdziemy tam i tak dalej, ale może jeszcze o tych zmianach, które weszły od 1 stycznia, bo to nie wszystko, nie tylko stawka minimalna za godzinę i nie minimalne wynagrodzenie, ale również kilka innych zmian, które pracowników dotyczą.
No, istotna zmiana, która raczej dotyczy pracodawcy, o której można byłoby powiedzieć, to taka, że ci pracodawcy, którzy do tej pory mieli obowiązek tworzenia i regulaminu pracy, i regulaminu wynagradzania, bo zatrudniali pracodawcy ci co najmniej 20 pracowników, już nie będą mieli takiego obowiązku, chyba że przekroczą próg zatrudnienia na poziomie 50 pracowników. I to dotyczy również tworzenia funduszu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli w przeliczeniu na pełne etaty pracodawca zatrudnia 50 pracowników, dopiero od tego momentu ma taki obowiązek ustawowy na tworzenie funduszu świadczeń socjalnych, podobnie z regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania. Warto tylko dodać, że jeżeli pracodawcy będą chcieli tworzyć, a zatrudniali i będą mniej osób niż 50, to oczywiście mogą to robić, to jest ich wola. I jeszcze jeden przypadek, jeżeli u danego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50, działa organizacja związkowa i ta organizacja wystąpi z wnioskiem o utworzenie na przykład regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania czy funduszu, no to tutaj pracodawca będzie zobowiązany do utworzenia tych aktów.
Ale to nie jest tak, że z dniem 1 stycznia te akty, które obowiązują w takich zakładach powyżej zatrudniających powyżej 20, ale poniżej 50 przestają obowiązywać.
No nie, 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 nie. Nie ma żadnego przepisu przejściowego, który by na to wskazywał. Zresztą myślę, że większość pracodawców pewnie pozostanie przy tych regulacjach. Regulaminy wynagradzania jednak porządkują.
No ale fundusz socjalny
to już niekoniecznie
może się podobać.
Tak, oczywiście, ale do tej pory też pracodawcy mogli zrezygnować z tego funduszu w sumie, dokonując pewnych formalności, więc teraz tak, mają zielone światło na pewno na to, żeby z większym przyzwoleniem rezygnować z tego funduszu, tak.
No bo to teraz właśnie, jaki jest jeszcze ten fundusz świadczeń od 1 stycznia, czego już nie ma w tych firmach powyżej 20? Jest.
Jest, na razie chyba jest, no nie wiem jak teraz do tego podejść.
Należy uznać, że on dalej funkcjonuje, natomiast w każdej chwili pracodawca, jeżeli nie ma obowiązku tworzenia, to może zrezygnować po prostu na dotychczasowych zasadach. Zawsze mógł do tej pory zrezygnować z tworzenia funduszu, zamieszczał tylko odpowiednie zapisy w regulaminie wynagradzania i fundusz przestał być tworzony.
Czyli już pierwszego odpisu w maju, tak naprawdę przy dokonaniu tych pewnych formalności już
musi dokonywać. Może jednak tak dokładnie tego nie omawiajmy, jak to pracodawca ma zrezygnować z tego funduszu świadczeń socjalnych, bo jednak
pracodawca wie.
Pewne obowiązki niech jednak przy pracodawcy zostaną i pewne świadczenia niech pracownicy jeszcze te socjalne otrzymują. 744 22 22 800 127 077 i jeszcze jedna zmiana, o której chcę powiedzieć za chwilę.
Masz prawo.
Za 9 minut 15, no i sytuacja, w której jest nasza słuchaczka, wygląda tak. 283 zł na umowę zlecenie. Resztę pracodawca daje do ręki. Na moje pytanie, jak to? Pani odpowiedziała. No tak to właśnie, tak to się dzieje, że na umowie jest 283 zł i tyle. Od tego pewnie odprowadza się wszelkiego rodzaju składki, tak? Zdrowotne, to tak i na ubezpieczenia społeczne. A reszta wygląda inaczej. Praca tej pani wychodzi, że 35 godzin tygodniowo i 4, a 283 miesięcznie otrzymuje, tak?
Albo tygodniowo, bo z tego, co ta pani mówiła, to 8 zł ta stawka to po przeliczeniu na 35 godzin, więc chyba to są tygodniowe wskazania.
283 tak?
Na tydzień
tygodniowe.
Chyba, tak? No to wtedy mamy tą stawkę zaniżoną zdecydowanie przy takiej liczbie przepracowanej godzin. Jeżeli pani przepracowuje 35 godzin w tygodniu, a ma stawkę 280, to faktycznie 283, to wtedy ta kwota brutto wychodzi około 8 zł, troszeczkę powyżej powyżej 8 zł brutto. Więc to jest zaniżanie tej stawki i w takiej sytuacji taki zleceniobiorca, no oczywiście może zwrócić się do nas z prośbą o interwencję. Natomiast co do kwestii wypłaty wynagrodzenia, no pod stołem, do ręki, no to wiadomym jest, że jest to naruszenie przepisów obowiązujących
wszelkich
możliwych. No i taka praktyka.
Teraz można to zrobić w ten sposób, że pani może wystawić na koniec rachunek, ewentualnie przedstawić zleceniodawcy liczbę godzin, taką, jaką faktycznie przepracowała. I pracodawca, zleceniodawca powinien wtedy zapewnić po przeliczeniu tej stawki nowej przez taką liczbę, jaką ona faktycznie udokumentuje. No, w razie sporu to podejrzewam, że tu sąd musiałby rozstrzygnąć, ale być może wtedy skończyłyby się sytuacje takie, powiedzmy sobie, nie do końca zgodne z prawem, czy wręcz niezgodne z prawem.
Bo do tej pory to było tak, że pani nie miała żadnego obowiązku, ani pracodawca nie miał żadnego obowiązku wypłacać na podstawie jakiegoś wniosku, czy na podstawie jakiejś liczby godzin.
Ja w tej chwili jest obowiązek, więc pani powinna sukcesywnie na koniec przedkładać faktyczną liczbę godzin, jaką przepracuje.
I domagać się tej stawki.
I domagać się wtedy przeliczenia.
A to, co pani ma w umowie, rozumiem, że nie ma najmniejszego znaczenia w tym momencie.
Ta kwota oczywiście powinna odpowiadać takiej liczbie godzin, przy podziale na którą da nam to stawkę 13-złotową, bo ja rozumiem, że pani nie ma liczby godzin wpisanej w umowie zleceniu, więc po przeliczeniu no można uznać, że to będzie, nie wiem, 20 godzin tygodniowo, tak? I wtedy wyjdziemy na tą stawkę.
Ale rozumiem, że ta umowa nie wymaga zmiany. To, że pani ma 283, pracuje 35 w tygodniu, nie musi być zmiany. Tylko po prostu rozliczając trzeba
Trzeba tylko wypłacić taką kwotę właśnie, która będzie odpowiadała tym 13 zł brutto.
O tej kolejnej zmianie to już powiemy następnym razem. Widać, państwa to najbardziej interesuje, zresztą mnie również, bo to pieniądze nasze, wszystkich nas. Ale przed nami już popołudnie z Polskim Radiem Białystok, a dziś moimi państwa gośćmi były panie Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Tam państwa odsyłam, nawet tych, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję.